Czyli my nie musimy jeść, my nie musimy mieć mieszkania, w ogóle jakby żyjemy powietrzem.
Muszę wybierać, albo kupię leki, albo będę miał ciepło, albo wyślę dzieci do dodatkowe zajęcia, albo pojadę do lekarza. To są ciągłe wybory, tak?
Zapominamy trochę, że naszymi odbiorcami czy klientami są zwykli ludzie. Są młodzi, starsi, którzy chcą kupować odpowiedzialnie.
Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Proszę Państwa, jeszcze tytułem wstępu. My oczywiście żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i narzucałoby się, żeby tej dynamiki szukać w tym, co się wydarzyło dokładnie przed miesiącem, 15 października, i w tym, co się dzieje przez ostatnie dni w polskim parlamencie, ale akurat o tym nie mówię teraz. Mówię o czymś znacznie szerszym. Wiele pojęć, które funkcjonuje również w państwa środowisku pracy, powoli nabiera nowego znaczenia. Pojawiają się nowe pojęcia, społeczna odpowiedzialność. No już nie jest takie nowe, ale rozwija się ESG. Wiele z wyzwań, o których dzisiaj pewnie będziemy mówić, mówi nam już o tym, że dalej na tych starych oparach nie pojedziemy. Będziemy pewnie też świadkami zmian, już jesteśmy krok po kroku w gospodarce, w ekonomii. Takim metaforycznym, obrazowym opisem tego, jak ta ekonomia może wyglądać w przyszłości, jest to stwierdzenie, które też pewnie Państwo znają, ekonomia obwarzanka, czyli wszystko to, czyli ograniczona z dwóch stron, zewnętrznie i wewnętrznie. Zewnętrznie, czyli tymi globalnymi czynnikami, klimatem, energią, ale też i nie mniej istotne ograniczenie wewnętrzne. Ono się zaczyna tam, gdzie zaczyna się interes społeczny, gdzie zaczyna się interes obywateli, dobro społeczne. I o tym wątku głównie dzisiaj będziemy mówić. Państwo zostali już przedstawieni, ale tylko z imienia i nazwiska. Ja troszkę szerzej opowiem, kim nasi goście są. Pani Aleksandra Smolińska jest prezesem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, ale także warto dodać, że niedawno, 2020 rok, została laureatką Nagrody Specjalnej Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska za swoją działalność społeczną. Rozwija ideę lokalnych systemów wsparcia w dzielnicach rewitalizowanych. Czyli pani Aleksandra jest takim przykładem tego najbardziej podstawowego zaangażowania, już tak powiem, na froncie. Na froncie. Daniel Prędko, trochę przez przypadek, ale w sumie dość logicznie się usadziliśmy, tak, bo Daniel jest taką hybrydą, bym powiedział. Jest społecznikiem też, on bardzo mocno zaangażowany jest w animowanie takich typowo społecznych, społecznikowskich działań w swoim regionie, ale jednocześnie jest dyrektorem Biura Zarządzania Projektami Fundacji Fundusz Współpracy, gdzie współtworzy, koordynuje, nadzoruje realizację bardzo różnych projektów społecznych z zakresu innowacji i ekonomii społecznej. Więc masz taki też systemowy ogląd na ten problem. I Robert Gajewski, który jest kierownikiem Wydziału Ekonomii Społecznej w MCPS-ie, czyli współsprawcy tego, że tutaj się dzisiaj znajdujemy i o tym mówimy, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się osobami uzależnionymi, osobami w kryzysie bezdomności, w kryzysie psychicznym i wspieraniem integracji międzypokoleniowej. Czyli jakby pełna perspektywa, bo tu jest ta meta perspektywa z decydentów czy układania tej architektury. Dlatego zacznijmy od takiego głównego pytania, tego, które dzisiaj nam właściwie jest wyświetlone za Państwem. Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzisiaj? A dlatego zadaję to pytanie na początku, że być może również z powodów politycznych to te deklaracje Wasze powinny być usłyszane, bo za chwilę będą nowe kierownictwa różnych resortów, za chwilę będą podejmowane polityczne decyzje. Idzie nowe i może stąd powinna zakiełkować jaka myśl, w którą stronę to nowe powinno pójść. Daniel.
Panie przewodniczący rotacyjny, powiedziałem, że tutaj się zmieniacie jako prowadzący i nawiązując do tych zmian, o których powiedziałeś, które mamy za sobą i które przed nami. Myślę, że odpowiadając na to pytanie trzeba odpowiedzieć nie patrząc na to, co się dzieje wokół, tylko konsekwentnie realizując te działania, do czego nasze organizacje czy instytucje zostały powołane i co mają na celu, czyli bezpośrednio od tego poziomu najniższego podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, czy w ogóle samorządu lokalnego jako takiego, który, przed którym stoją olbrzymie wyzwania, chociażby jeśli chodzi o naszą demografię, starzenie się społeczeństwa, bardzo dużą liczbę osób, która dzisiaj boryka się z różnego rodzaju problemami, nie tylko jeśli chodzi o niepełnosprawność, ale no wszelkiego rodzaju inne kłopoty na rynku pracy, czy w kwestiach opiekuńczych.
Z diagnozą my nie mamy problemu. Z diagnozą my nie mamy problemu
i myślę, że mamy dobre rozwiązania. Jednym z takich głównych, które dzisiaj zarówno w Polsce jest wdrażane, jak i szeroko w Unii Europejskiej, jest deinstytucjonalizacja, a więc sprawienie, aby udało się jak najdłużej zachować opiekę nad osobami, które potrzebują, w ich środowisku. Czyli nie tworzyć dodatkowych domów opieki społecznej, czy nie spowodować, że starsza osoba czy chora musi trafiać już do szpitala i tam cała duża instytucja musi się zajmować nią, tylko sprawić, abyśmy w gronie rodziny, sąsiadów, tej społeczności lokalnej, o której mówiłem, mogli zaopiekować się tą osobą, a najlepiej w ogóle doprowadzić, żeby wiele problemów, które się mogą pojawić, nie nastały.
Że może zapytam cię jeszcze, czy przez te lata swojego doświadczenia i w tej mikro, i w tej średnio dużej skali, to ty na dzisiaj powiedziałbyś, że my dobrze sobie radzimy z tym, jak przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, czy no właśnie, co oznacza ten uśmiech?
Znaczy ten uśmiech oznacza to, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dobrze czy źle. Na pewno jest duża determinacja wielu organizacji i osób do tego, aby sprawnie stawiać czoła wyzwaniom, które się pojawiają. Szczególnie ja bardzo mocno patrzę w kierunku samorządu i tego, że samorząd...
Bo to zabrzmiało trochę jak pretensja pod adresem tych, którzy te słuszne starania albo słabo promują, albo stwarzają im zbyt mało korzystne warunki.
Ja wiem, że ty jako dziennikarz starasz się tutaj wydobyć coś, co stanie się kontrowersyjną wypowiedzią, którą będzie można później w jakimś lidzie opublikować, ale ja nie dam się wytrącić.
Państwo mnie poprosili, świdruj, to świdruję.
Nie, myślę, że jedna rzecz to są te zmiany prawne, które mamy za sobą, myśląc o chociażby o ustawie o ekonomii społecznej, o której pewnie tutaj się dzisiaj jeszcze sporo pojawi i pewnych takich odgórnych rozwiązaniach, i to jest jedna kwestia, ale druga to jest jednak zmiana pewnej świadomości i podejścia do tego, co możemy robić. I tutaj olbrzymia rola jest w samorządzie, aby samorząd lokalny, aby decydenci lokalni zrozumieli, że inwestycje, także te finansowane ze środków europejskich, bo dzisiaj na tym forum myślę, że głównie musimy i dużo mówić o Unii Europejskiej i o tym, ile pieniędzy i na co możemy je przeznaczyć, to żeby myśleć nie tylko o inwestycjach infrastrukturalnych, drogowych, budowniczych, ale właśnie tych, które odpowiadają...
A rozumieją czy nie rozumieją?
Bardzo różnie to wygląda. Są samorządy, które doskonale rozumieją, są liderzy lokalni, którzy gdzieś przeszli tą ścieżkę odbycia lokalnym aktywistą, działaczem
społecznym. Ale tu jest jeszcze sporo roboty do wykonania.
Ale jest sporo roboty do zrobienia.
Panie Aleksandro, z pani punktu widzenia, jest dobrze, jest źle, w dobrym kierunku idziemy, dużo deficytów jeszcze, kto co powinien zrozumieć?
Bywa różnie. Czasem jest tak, że idziemy do przodu, a czasem się cofamy. Myślę sobie, że najważniejsze z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest porządna profilaktyka, bo jakby myśląc o mojej organizacji, my właśnie zajmujemy się tą profilaktyką, czyli wspieramy rodziny, wspieramy dzieci już od najwcześniejszych lat i to na przykład robią placówki wsparcia dziennego. To są takie miejsca, które są nie bardzo znane, nawet w Warszawie, chociaż jest ich ponad 70. To ludzie nie wiedzą, czym jest placówka wsparcia dziennego, czym się zajmuje. Wszyscy myślą, że to takie miejsce, gdzie dzieci przyjdą, się pobawią. A tam dzieci się rozwijają, tam dzieci się uczą, tam mają kontakt z pozytywnym dorosłym. Tym samym jakby przez taką relację to wykluczenie jest wtedy niwelowane, tak? Czyli my im pokazujemy możliwości wyborów, nie wybieramy za nich, tak? My im pokazujemy, że są różne drogi i wspieramy ich w tym, żeby dobrze dobraną przez nich drogą podążali, tak? I tu też bym myślała o samorządach.
70 to jest wystarczająco, czy to jest za mało?
To znaczy tak, na samej Pradze Północ jest w tej chwili dotowanych 9. z punktu widzenia tego, jakie są potrzeby, to może być mało, to może być dużo, bo to jest też tak, że z frekwencją bywa różnie, bo i placówki są różne, a wszystko się niestety opiera o pieniądzach, bo myśląc o mojej placówce, my jesteśmy niedofinansowani, musimy pozyskiwać pieniądze z różnych innych źródeł, tym samym nie możemy się zająć porządną pracą. Warto byłoby jakby też powiedzieć samorządom o tym, żeby tworzyć takie placówki w ogóle w Polsce, bo ich wcale nie jest tak dużo, a to jest zadanie własne gminy, więc dlaczego nie? Bo myślę sobie tak, że festyn nie będzie dobrą profilaktyką. Profilaktyka jest wtedy, kiedy
może
jesteśmy
razem.
Może
być nawet wręcz odwrotnie.
Widziałam takie festyny. Natomiast myślę sobie, że warto inwestować w dzieci. Im wcześniej, tym lepiej, bo ta profilaktyka właśnie wtedy jest skuteczniejsza.
Myśmy rozmawiali z panem Robertem jeszcze zanim weszliśmy tutaj na antenę. Chcieliśmy też pozdrowić państwa, którzy oglądają nas za pośrednictwem transmisji. O tym, że te koszty zaniechania właśnie, coś, czego dotknęła zaledwie pani Aleksandra, są ogromne. To znaczy dzisiaj zainwestowanie właśnie między innymi w to, ale nie tylko w to, nawet jeżeli wydamy więcej pieniędzy, to już dzisiaj wiemy, jesteśmy tego świadomi, że za jakiś czas nie dość, że się to zwróci, ale że będzie się wiązało z korzyściami.
No jasne, jak się myśli samorząd, to często się myśli pieniądze, tak? Ale oprócz pieniędzy to też są no, duże decyzje, tak? Jakieś planowanie. Ta diagnoza, o której mówił Daniel, że niby sobie świetnie radzimy, ale ten świat się nam też bardzo szybko zmienia. Może opowiem na przykładzie i diagnozy, i zaniechania. W piątek, parę dni temu, odbieraliśmy takie duże badanie, my jako samorząd, jako Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dotyczące wykluczenia energetycznego na Mazowszu. Czyli coś, co się bardzo rzadko o tym mówi, prawda? Ale okazuje się, że prawie 30% mieszkańców naszego województwa ma problem, żeby zapewnić sobie odpowiednie warunki w domach. Albo na zapewnienie tych warunków wydaje bardzo dużą część swojego budżetu domowego. Zatem za tym idą kolejne rzeczy. No jak muszę wybierać, albo kupię leki, albo będę miał ciepło, albo wyślę dzieci do dodatkowe zajęcia, albo pojadę do lekarza. To są ciągłe wybory, tak? Patrząc dalej, okazuje się, że jakiś kawałek regionu jest w gorszej sytuacji niż inny. Już trzeba się zastanowić, dlaczego jest tam gorzej, tak? Tak na szybko patrząc na takie wyniki, okazuje się, że w tym regionie również jest niska aktywność. Mało jest podmiotów ekonomii społecznej na przykład, czyli niska aktywność obywatelska, tak? I robi się jakaś taka czarna dziura czy biała plama na naszej mapie. No i trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
A mam pytanie do pana, jako też obserwatora z punktu widzenia samorządu właśnie. Czy pan jest w stanie precyzyjnie o tym powiedzieć? Ile z takich zauważonych przez pański zespół, przez ten samorząd czarnych dziur zostało już ogarniętych? O, i jak?
Znaczy w samorządzie trochę to wygląda tak, że przyglądamy się różnym zjawiskom i planujemy, programujemy różne na kilka lat do przodu różne działania, stawiamy sobie cele, priorytety, tak? Za tym idą pieniądze i staramy się część tych rzeczy zrealizować i finansować, tak? Ale nie możemy robić tego sami, bo od tego są też samorządy lokalne, które pracują już bezpośrednio z ludźmi, tak? To jest bardzo ważne. I ta nasza rola, żeby pokazywać, inspirować, mówiąc, że bądźcie aktywni, sięgajcie po inne środki, bo zawsze nie starczy tych środków. To nie jest tak, że one już znajdą się na wszystko, tak?
Swoją drogą teraz tych środków będzie więcej. Również
ale wracając do zaniechania, bo właśnie może kwestia do innego gospodarowania. Świeża rzecz w ustawie o polityce, o pomocy społecznej wchodzą nowe usługi sąsiedzkie. Tak? Wyobraźmy sobie sytuację, że jest starsza osoba, mieszka sobie samodzielnie, nie ma rodziny. Tak? Zaczyna być coraz mniej samodzielna, wymaga pomocy. No to wtedy pracownicy gminy, są pracownicy socjalni, muszą tam bywać. Tak? Patrzysz, to też kosztuje, bo to jest praca tego pracownika. A okazuje się, że teraz samorząd może kupić u sąsiada taką usługę, który będzie pomagał, zobaczy, czy jest ciepło właśnie.
Deinstytucjonalizacja.
To jest właśnie usługa środowiskowa. I powiedzmy, że taka usługa będzie kosztowała, nie wiem, strzelam, 1000 zł miesięcznie, tak? A trafienie tej osoby do domu pomocy społecznej, bo za chwilę by się tak zdarzyło, kosztować może, jeśli jest sama, może gminę kosztować teraz chyba około 6000 zł miesięcznie. I teraz proszę sobie policzyć te koszty. To jest prosta matematyka. Wystarczy, że przez rok nie będziemy dawać tej usługi sąsiada. 12 razy 1000 zł to jest 12 tysięcy gmina se zaoszczędziła, tak? W tej chwili. Przez rok. Ale wystarczy, że samotna osoba trafia do DPS-u, 6 tysięcy miesięcznie, czyli w 2 miesiące te 12 tysięcy jest wyrównane.
To jest
czyli ta różnica w tym czasie to są właśnie te, to są koszty typowe zaniechania. Czasami może te pieniądze będą przemawiały do samorządów.
A proszę Państwa, bo rzeczywiście jest tak, że no, został nam jeszcze tylko kwadrans, nieduża, być może ktoś jeszcze będzie z Państwa miał pytanie. Gdybyśmy mieli pomyśleć, każdy z Was ze swojej perspektywy, jaka zasadnicza zmiana powinna nastąpić? O kilku rzeczach mówili, o zmiana między innymi świadomości, powiedziałeś o tym, ale coś, co z Waszego punktu widzenia jako pierwsze i najważniejsze przychodzi Wam do głowy w tej sprawie, w tym temacie, czyli przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, to jakie najważniejsze zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby sobie poradzić no właśnie z tymi czarnymi dziurami, z tą profilaktyką, o której Pani mówiła?
Ja myślę, że wszystko i tak się zawsze opiera na ludziach, czyli to nie będzie taka prosta recepta.
Zawsze chcę się z tym bardzo nie zgodzić.
Aktywność, to wywołanie tej aktywności i współodpowiedzialności to jest strasznie trudne, ale to jest chyba najważniejsze, bo pieniądze wszystkiego nie załatwią.
Ale system to powinna być taka maszyna, która jest trochę odporna na to, z jakimi, bo ludzie mają swoje słabsze, gorsze dni, większe, mniejsze kompetencje, ale czy w tym systemie coś powinniśmy zmienić?
No tak, tylko u nas w Polsce wydaje mi się, że system jest zbyt mało elastyczny i tego nie da się odgórnie ustawić, bo mamy gospodarkę społeczną, ekonomię społeczną, która funkcjonuje od 20 czy blisko 30 lat w kraju, gdzie ją rozwijamy, począwszy od Equala, czyli pierwszych projektów europejskich, jeszcze takich przedakcesyjnych też. I dopiero kilka lat temu przyjęliśmy ustawę o ekonomii społecznej. Ona niewiele zmienia w tym zakresie, a dodaje dodatkowe pewne obostrzenia administracyjne.
Nie polepszyła, a pogorszyła, tak?
Znaczy ja nie powiem, że pogorszyła, tylko niewiele zmieni na lepsze, wydaje mi się. A większość instytucji czy samorządu mówi, że jeżeli nie ma ustawy, no to nie mogą czegoś
czyli
zrobić.
Ustawa do zmiany.
Ustawa jest, a nie wiem, czy jest do zmiany. Znaczy wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to większa elastyczność w podejściu do zmian, które widzimy na rynku. Znaczy, jeżeli porównamy ekonomię społeczną w Polsce i na przykład ekonomię społeczną promowaną w Unii Europejskiej, gdzie nie ma tak wielkich obostrzeń, jeśli chodzi o status przedsiębiorstwa społecznego, pewnych kryteriów, które trzeba spełnić, że trzeba uzyskać jakiś rodzaj statusu, akredytacji i tak dalej, tylko każdy przedsiębiorca, który chce zarabiać odpowiedzialnie, który zatrudnia osoby, które są oddalone od rynku pracy, zagrożone wykluczeniem, który wykonuje swoją pracę, usługi, czy produkcję, dbając o środowisko, jest odpowiedzialny społecznie. Już jak gdyby w tym całym środowisku, które jest odpowiedzialne za około 8-10% całej gospodarki Unii Europejskiej, to jest około 10 milionów przedsiębiorstw, czyni ten świat trochę lepszym i sprawia, że ludzie, którzy są zagrożeni wykluczeniem, mają szansę się rozwijać.
No, ale dzisiaj ja nasz rynek... Skąd wziąć tę elastyczność? Znaczy niekonieczna jest zmiana ustawy,
ale... Ta elastyczność musi wynikać też z rynku. Znaczy zapominamy cały czas, próbujemy wszystko uregulować, a zapominamy trochę, że naszymi odbiorcami czy klientami są zwykli ludzie. Są młodzi, starsi, którzy chcą kupować odpowiedzialnie, którzy patrzą na to, kto wykonuje dane usługi, kto wykonuje dane produkty, czy ta fabryka, nie wiem, zanieczyszcza środowisko, czy jednak robi
konsumenci
to odpowiedzialnie.
To wymuszą.
Konsumenci. I oni myślę, że to wymuszą. Jeżeli środowisko rządowe i samorządowe tego nie zrozumie, że musi odpowiadać na te czynniki kształtowane przez rynek, ale także wyzwania, o których mówiłem, czyli ta demografia, no to będziemy w kiepskiej sytuacji.
Panie Aleksandro, bo...
A ja z kolei marzę o tym, żeby nas NGO-sy postrzegano jako partnerów, a nie jako wyrobników, bo niestety w wielu samorządach jeszcze pokutuje takie myślenie o tym, że w organizacjach pozarządowych wszyscy powinni być wolontariuszami. Czyli my nie musimy jeść, my nie musimy mieć mieszkania, w ogóle jakby żyjemy powietrzem. A to nieprawda, bo pracujemy 8 godzin albo i więcej, tak jak pracuje człowiek normalnie, czy na etacie w urzędzie, czy gdziekolwiek indziej. A cały czas na przykład no, jesteśmy na takiej zasadzie, że no, nie ma sensu sensownie płacić. My nie musimy mieć dobrych pracowników zaangażowanych i dobrze wynagradzanych. No bo to jest tanioch.
To naprawdę to się ciągle jeszcze nie zmienia? Znaczy, niestety... Pamiętam z moich czasów zaangażowania społecznego to tak było, ale nikt to nie idzie w
domu. W wielu miejscach się nie zmienia. Są miejsca, które oczywiście szanują organizacje pozarządowe i rzeczywiście uważają nas za partnerów, ale jest na bardzo dużo miejsc, które niestety jeszcze są w tyle z tym. I to jest smutna rzeczywistość. Na przykład teraz myślę o tych zmianach, to myślę o zmianie w ustawie o pożytku społecznym i wolontariacie. Tam na przykład jest taki zapis, że stawki są nienegocjowalne, w sensie one nie podlegają rewaloryzacji. Czyli jeśli my podpisujemy umowę na 3 lata, to ja mogę wychowawcy zapłacić stawkę sprzed 3 lat. Po 3 latach
cały czas
nie podnoszę.
Jasne, ten wątek jakby szacunku dla pracy, tak. dla pracy ludzkiej, nawet jeśli ona jest opatrzona tym określeniem wolontariat.
Tak.
Ekonomia społeczna. Znam to pojęcie, chociaż przyznam szczerze, tu autokrytyki dokonam, że nie wiedziałem, że aż 30 lat ona już funkcjonuje, rozwijając się. Ale możemy 2 słowa więcej powiedzieć na temat tego, jak ta ekonomia społeczna i w jakim sensie ona może być kołem zamachowym temu w tym procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Biorąc pod uwagę historię spółdzielczości w Polsce, możemy powiedzieć, że ona funkcjonuje już...
A to chyba, że tak daleko się...
A
to dużo dłużej.
Ale mówimy już o tym nowym naszym kraju po zmianach w 89. I szczególnie w kontekście wejścia też Polski do Unii Europejskiej. No mówimy, że mamy około 100 tysięcy podmiotów ekonomii społecznej, czyli takich instytucji, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, które muszą spełnić kilka kryteriów do tego, aby tym statusem się móc określić, czyli zysk, który wypracowują, musi być przeznaczany na cele społeczne czy na reintegrację swoich pracowników, muszą być demokratycznie zarządzane, muszą być przejrzyste i tak dalej. No i jak sprawić? Znaczy musimy wzmacniać te podmioty, bo dzisiaj bardzo dużo pieniędzy mimo wszystko jest na rynku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby zamówienia publiczne, które są realizowane przez samorząd, to rokrocznie to jest wartość około 200 miliardów złotych, które samorządy zlecają w trybie przetargowym bądź pozaprzetargowym, a bardzo rzadko i bardzo w niewielkim stopniu korzystają z tego właśnie przedsiębiorstwa społeczne czy podmioty ekonomii społecznej. Tutaj jest olbrzymie pole manewru.
Dlaczego tak jest?
Ponieważ jest ich mało, ponieważ wciąż nie widzą takiej przyszłości dla siebie z tych względów, o których też powiedziała Ola, że cały czas są w jakiś sposób piętnowane, że są mniej profesjonalne niż zwykłe firmy. Bardzo rzadko samorządy stosują klauzule społeczne, ale więc takie uprzywilejowanie dla tych podmiotów, które działają na lokalnym rynku, które mają szansę realizować swoje usługi społeczne blisko obywatela, blisko samorządu, znając te realia. Wolimy łatwiej, szybciej, bez dodatkowych problemów jako samorząd zrobić duży przetarg i znaleźć firmę, która jest z innego województwa, niż zaangażować się wcześniej wspólnie z instytucjami, z, nie wiem, z PUP-em, z OPS-em, z lokalnym ośrodkiem wsparcia społecznej, żeby zanimować powstanie nowych takich podmiotów.
To może od razu pana kierownika zapytajmy o to właśnie.
Znaczy to prawda, ale ja cały czas twierdzę, że to za tym wszystkim będzie stał człowiek, bo czasami oprócz wiedzy brakuje też czasami odwagi, tak? I mogę powiedzieć, jak w naszym samorządzie, u nas w Mazowieckim Centrum, w którym jeden z rodzajów podmiotów ekonomii społecznej są centra integracji społecznej, które reintegrują osoby i mają też bardzo dobre efekty w tym działaniu. Jak zaczynaliśmy tak się temu przyglądać, to na Mazowszu działały 3 tylko, tak? Faktycznie działał. I tutaj muszę zaprzeczyć, bo na przykład ustawa o zatrudnieniu socjalnym nam nie kazała tego robić. Mówiła, że mamy możliwość pomagać tworzyć, tak? I też trzeba było podjąć decyzję i mieć trochę odwagi i powiedzieć, nie musimy, ale chcemy to zrobić. I obecnie mamy już 13 takich. Za tym szły duże pieniądze, bo do kilkadziesiąt milionów złotych trzeba było zainwestować, ale też warto, bo my wiemy, że tam gdzieś w którymś miejscu Mazowsza, tak dzisiaj kilka osób staje na nogi, tak? Czy teraz już kilkaset, już jest kilkaset takich miejsc.
Czyli jakieś czarne dziury są...
Czarne dziury są, tak, zapełniane, ale tu właśnie chodzi o tą odwagę, myślę, że trzeba chcieć przede wszystkim mieć trochę odwagi i nie bać się, że te przepisy nas tak mocno duszą, kurczą, że one nam czegoś zabraniają, że lepiej wybrać bezpieczną drogę zamiast właśnie trochę wysiłku i zastosować klauzulę społeczną, jak mówił Daniel, tak? One są też trudne, ale to jest to samo, co w tych przepisach, że jest to strasznie mało elastyczne i my urzędnicy są też mało elastyczni. Często chcą wybrać bezpieczną dla siebie drogę, bo się boją też, oni też mają sankcje. Źle wydam publiczne pieniądze, przyjdzie jakaś kontrola, będę miał kłopoty, tak? Więc zachowam się bezpiecznie tak jak zawsze. I tu brakuje też takiej dania przykładu, odwagi i stania za tym urzędnikiem. Nie bój się robić to zgodnie z prawem, możesz to zrobić.
I to na pewno jest temat do rozmów samorządowców, ale również aktywistów z rządem, który się będzie formował. Patrzę na czas, zostały nam 4 z hakiem minuty. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać? Może jeszcze jakieś pytanie z sali? A propos odwagi, może ktoś z Państwa ma odwagę o coś zapytać? Używając tego sformułowania, poświdrować trochę, jeśli są takie tematy, które Państwo... Bardzo proszę, mamy mikrofon do dyspozycji dla koleżanki tam z tyłu.
Dzień dobry, szanowni państwo.
Dzień dobry.
Przysłuchuję się z ogromną uwagą państwa dyskusji.
Jeszcze bliżej mikrofonu, bo słabo słychać.
Czy teraz już trochę lepiej?
Teraz znakomicie.
Przysługuję się z ogromną uwagą państwa wypowiedzią. Powiem dlaczego. Jestem matką dorosłego syna, chorego, chorującego do 18 roku życia na schizofrenię. Nie będę opowiadała, jak wyglądała moja droga do tego, żeby...
Mamy bardzo niewiele czasu, to proszę o skrótowość.
Ja chciałam tylko zapytać państwo, czy mają państwo świadomość, jaką dostaje pracę osoba chora na choroby związane ze stanem umysłu, mając 30 lat, zdaną maturę, w jakim obszarze ci ludzie mogą pracować? Bo ja państwu powiem... Oni mogą pracować w jednej z sieciówek świadczących usługi, nie chcę podawać nazwy, fast foodów, bądź sprzątają. I to jest bardzo przykre.
Dlatego, że nikt nie chce przyjmować, o to chodzi.
Dokładnie. Chodzi tak. Powiem szczerze, że gdyby nie to, że zaangażowana jest rodzina, to młody człowiek u nas w kraju z tego typu schorzeniami miałby ogromne problemy, żeby skończyć maturę, spróbować pracować, aktywizować się. Tu jest potrzebna cała bateria psychologów, wsparcia zawodowego, ukłon w stronę fundacji i różnego rodzaju stowarzyszeń, bo one naprawdę robią cuda. Za marne pieniądze robią cuda, próbując zaktywizować młodych ludzi. I myślę sobie, że naprawdę duża odwaga dla samorządów, ogromne zaparcie ludzi, którzy chcą właśnie zniwelować to wykluczenie w różnego rodzaju schorzeniach, chorobach, niepełnosprawnościach. I myślę, że przed nami naprawdę bardzo dużo pracy i ukłon ogromny, że chcecie się państwo tym zajmować. Moje takie podziękowanie.
Dziękuję bardzo.
Ze świadomością, że bardzo, bardzo dużo pracy przed nami.
Dzięki.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono pokazuje kwintesencję właśnie ekonomii społecznej też. To znaczy, że przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej są takim miejscem, gdzie osoby, które na otwartym rynku pracy nie miałyby szansy, w przedsiębiorczości społecznej mogą robić tak naprawdę wszystko. Nie muszą się ograniczać do tych dwóch branż, bo my jako też Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i wiele takich OWES-ów w całym kraju, które finansuje tworzenie nowych miejsc pracy czy powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych, widzimy, że powstają przedsiębiorstwa w branżach od, nie wiem, zajmujących się marketingiem, obsługą social mediów, stron internetowych, po restauracje, które zatrudniają kucharzy, kelnerów niepełnosprawnością mentalną i tak dalej. Więc jak gdyby świat jest otwarty, tylko po prostu trzeba się dostosować trochę do możliwości pracownika, a nie odwrotnie, że on musi się
przetłumaczyć, albo spróbujcie to przetłumaczyć, adresując tę odpowiedź dokładnie do tego, no do pani, która się wypowiadała i do bardzo wielu ludzi, którzy są w identycznej sytuacji. Co oni mają ze sobą zrobić? Gdzie oni mają możliwości, gdzie mogą zapukać, gdzie mogą pójść, żeby zminimalizować te problemy, o których przed chwilą usłyszeliśmy?
No, tak jak powiedzieliśmy, znaczy no jest po to jak gdyby sieć ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, która wspiera fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, tworzy takie miejsca, gdzie mogą znajdować pracę. No muszą się znaleźć albo podmioty, także samorządy, które mogą tworzyć wspólnie z innymi podmiotami takie spółdzielnie czy firmy społeczne, albo nawet sami rodzice, czy jeżeli mają w sobie żyłkę przedsiębiorczości, chcieliby stworzyć takie miejsce, czy założyć taką fundację, która by rozwijała jakiś potencjał znaleziony w swoich dzieciach, to też jest to możliwe. Są na to środki i będą na to środki w najbliższych latach.
Panie Robercie.
I właśnie za tym idą pieniądze, na tą aktywność, że ta osoba chcąca pracować w innej branży, mająca pomysł na ten biznes i znając swoje możliwości, ale też i ograniczenia, może się zwrócić do ośrodka wsparcia i na jedno miejsce pracy można uzyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych do dotacji takiej.
Na ośrodek wsparcia, gdzie można znaleźć?
Jeśli chodzi o Mazowsze, to jest ich kilka. Na stronie Mazowieckiego Centrum są adresy do wszystkich. Fundacja Fundusz Współpracy, tu Daniel Ziom reprezentuje. I w Polsce też jest w każdym województwie jest po kilka takich miejsc, gdzie można są zapytać. Dostępne, gdzie można zapytać, można przyjść.
Ja nie wiem, czy w kompetencjach prowadzącego rotacyjnego leży przedłużenie tej rozmowy o 2 minuty, ale zaryzykuję, te 2 minuty zaryzykuję nie dłużej. I gdyby było jeszcze jakieś pytanie... Albo ktoś chciał jeszcze słowo dorzucić do tego, co tutaj padło. Bardzo proszę, mamy mikrofon jeszcze dla pani i to już będzie ostatni. I też bardzo proszę o skrótowość, bo nie możemy nadużywać państwa czasu. Pół godziny tylko mieliśmy na tę rozmowę.
Ja bardziej bym dopowiedziała niż pytała. Mianowicie moje dopowiedzenie dotyczy pewnego narzędzia, które się już pojawiło na rynku w Polsce. Jest zaciągnięte pierwotnie z Kanady, mianowicie tak zwane kręgi wsparcia. One generalnie dotyczą osób z niepełnosprawnościami. Polega to na pracy. To jest proces, ale na pracy zaczynającej się od podmiotu, którym jest człowiek z niepełnosprawnościami, ale równie dobrze może to być senior czy inna osoba zagrożona wykluczeniem społecznym. Jest to metoda już w tej chwili opisana, dostępna, tak ogólnie opisana jest na naszej stronie, czyli Stowarzyszenie BORiS, które również prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu.
Czyli to dwa adresy jednocześnie.
Tu dwa adresy, tak, bo to jest stowarzyszenie prowadzące ośrodek.
Dobrze, to poddajemy te rekomendacje pod państwa rozwagę. No i jeszcze może pani Aleksandra na koniec, bo nie miała przed chwilą możliwości, to już postawmy kropkę, bo nam się czas kończy. Czyli ta myśl na odchodne.
Myśl na odchodne, coś mądrego trzeba powiedzieć. Tak? To znaczy tak, myślę sobie, że osoby, które przyjdą teraz po zmianach, powinny zaprosić tych, którzy są w terenie na rozmowy i jeszcze raz spojrzeć od dołu na to, co zastają. Jako dobrzy gospodarze powinni objechać swoje włości i sprawdzić, na czym stoją.
Zapukajcie też do nich, no. Teraz zdaje się, że już Sejm się zaczął powoli odblokowywać, korytarze są już można chodzić po korytarzach.
Niech usiądą na chwilę, żebyśmy mogli do nich wejść.
Tak jest. Bardzo dziękuję państwu za to spotkanie. Aleksandra Smolińska, Daniel Prędkopowicz, Robert Gajewski. Wielkie brawa. Dziękuję państwu i dziękuję państwu również.
I oczywiście pan Grzegorz Nawrocki, dziennikarz, który miał ogromną przyjemność poprowadzić tę debatę. Bardzo dziękuję.